Pan z wami. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Jezus powiedział do swoich uczniów: w owe dni, po wielkim ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą padać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą Syna Człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle On aniołów i zbierze swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi aż do szczytu nieba. A od drzewa figowego uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabiera soków i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, że blisko jest, we drzwiach. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Lecz o dniu owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Oto słowo Pańskie. Kochani moi, wydaje mi się, że bardzo łatwo byłoby dzisiaj pod wpływem tych słów, które usłyszeliśmy przed chwileczką i wydarzeń, które miały miejsce w Paryżu, pójść na skróty drogą łatwą, ale też niesłuszną i podjąć temat katastroficzny, apokaliptyczny, żeby jeszcze bardziej pogrążyć się w smutku i przerażeniu i lęku. Ale nie po to, żeśmy się tutaj zebrali, bo Chrystus, jeżeli odsłonił co nieco przed nami z tych wydarzeń, które mają się na końcu czasów wydarzyć, z tych scen, które mają mieć miejsce na końcu czasów, nie chce w nas budzić lęku i przerażenia. Wręcz przeciwnie, chce, abyśmy mieli podniesione głowy i spokój w sercu. Dlatego też chciałbym, abyśmy się dzisiaj zastanowili, choć przez chwilę, nad rzeczami ostatecznymi, ale właśnie w takim duchu, w duchu nadziei i w duchu chrześcijańskiej radości. Otóż myśląc albo mówiąc o końcu świata, właśnie najczęściej pewnie mamy na myśli to, co kiedyś się stanie, niewątpliwie gdzieś właśnie na końcu czasów, nikt nie wie kiedy i gdzie. Jak słyszeliśmy, Pan Jezus mówi ani o tym dniu, o tej godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani Syn, tylko Ojciec. Więc wszyscy ci, którzy zapowiadają koniec świata w rozmaitych przepowiedniach czy wróżbach, są zwykłymi kłamcami i też bardzo często na tym dość dobrze zarabiają. To jest wszystko przed nami zasłonięte. Pan Bóg chciał, abyśmy wiedzieli tylko to o końcu świata, co jest nam potrzebne. I tylko tyle. Mówiąc koniec świata, mamy też na myśli czasami koniec świata, w sensie koniec jednej cywilizacji. I myślę, że Pan Jezus w tej dzisiejszym fragmencie ewangelicznym właśnie to miał na myśli. Nie minie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Mówiąc do Żydów, którzy żyli jeszcze przed 70 rokiem, a zatem przed tym momentem, kiedy państwo izraelskie totalnie upadło, świątynia została zburzona i skończył się jakiś świat, żeby rozpoczął się nowy. Myślę, że być może to, co się wydarzyło w piątek w Paryżu, też jest w pewnym sensie jakimś końcem jednego świata. Będziemy odtąd żyli pewnie w nieco innym świecie. I w końcu, myśląc i mówiąc koniec świata, możemy i powinniśmy mieć na myśli koniec naszego, indywidualnego świata. każdego z nas osobna, w pojedynkę. Koniec tego świata kończy się dla nas z chwilą śmierci, z chwilą umierania, z chwilą przejścia z tego świata do świata drugiego. Autor Listu do Hebrajczyków i święty Paweł potem także powie, postanowiono dla człowieka śmierć, a potem sąd. Wszyscy staniemy z chwilą śmierci na sądzie. Ale mówiąc o sądzie, Bożym sądzie, musimy wyłączyć wszelkie nasze wyobrażenie sądu ludzkiego, bo sąd Boży jest zupełnie inny niż sąd ludzki. My, mówiąc o sądzie ludzkim, myślimy od razu i wyobrażamy sobie chwile trudne i smutne, przykre, bo zwykle człowiek staje na sądzie ludzkim jako winowajca, jako przestępca, ewentualnie świadek jakiegoś przestępstwa zwykle. Natomiast sąd Boży jest zgoła inny. Na sądzie Bożym Bóg z całą swoją potęgą wejdzie w to wszystko, czym jesteśmy jako ludzie i w to wszystko, co jako ludzie na ziemi wykonaliśmy. Ale wejdzie przede wszystkim po to, aby dostrzec w nas dobro. To, co udało nam się w czasie życia dobrego uczynić. Pan Bóg w czasie sądu nad nami, nad każdym z nas osobna, będzie przede wszystkim szukał tego, co w nas dobre. Po to, aby to dobro oczyścić i zachować na całą wieczność. A więc sąd Boży nad człowiekiem to nie jest coś przerażającego. Chrześcijanin, który idąc za głosem Pana Jezusa, starając się żyć wedle Jego nauki i przykazań, nie musi lękać się takiego sądu. Święty Jan potem powie, lęka się tylko ten, kto nie wydoskonalił się w miłości. Ten może się lękać sądu. Natomiast ktoś, kto w czasie swojego życia ziemskiego praktykuje tę miłość do Boga i bliźniego, nie musi obawiać się sądu. Nie musi się lękać sądu. Boi się i przeraża nieraz śmierci. To prawda, bo nikt z nas jeszcze nie przeszedł przez śmierć. To jest trudne wydarzenie. To jest trudna chwila. Pan Jezus sam lękał się śmierci. W Ogrodzie Oliwnym przeżywał dramat swojej śmierci, którą miał przyjąć. Bał się śmierci po ludzku, tak jak każdy z nas. Ale wiedział też, że idzie do Ojca, że wraca do Ojca, który jest samą miłością. Który wobec Niego, tak samo jak wobec każdego z nas, będzie starał się odnaleźć to dobro, które czynimy na ziemi i odrzucić to wszystko, co uczyniliśmy złego. Właśnie dlatego my, chrześcijanie, jesteśmy ludźmi, którzy nie bagatelizują śmierci, nie banalizują śmierci, jak czynią to niektórzy, ten Halloween, jakoś chcą tak po pogańsku oswoić śmierć sobie, ale tak zupełnie po pogańsku, jakoś strywializować powagę śmierci. My, chrześcijanie, patrzymy na śmierć w sposób bardzo realistyczny. Jest to chwila trudna dla nas, jakaś godzina ciemności, ale także za tą ciemnością stoi Ojciec, który bardzo mnie kocha, który jest miłością samą i który z miłości powołał mnie do istnienia, postawił w tym świecie jako jedynego, niepowtarzalnego, wyjątkowego, kogo już nigdy przede mną nie było i nigdy po mnie już nie będzie. I dlatego my w obliczu śmierci, my chrześcijanie w obliczu śmierci z jednej strony nie bagatelizujemy jej, bo to jest godzina ciemności i trudny moment, ale z drugiej strony wiemy, że za tą godziną ciemności kryje się ktoś nieprawdopodobnie piękny. I tutaj są przykładem dla nas także święci. Na pewno znacie świętego Tomasza Morusa. XVI wiek, który został skazany na śmierć przez ścięcie głowy na szafocie z powodu tego, że przeciwstawił się królowi. genialnie postępował ten święty, kiedy szedł na szafot, Lord Thomas Morus, nie omieszkał nawet sobie zażartować. Powiedział do kata: przyjacielu, pomóż mi wejść na szafot. Z zejściem nie musisz mi pomagać, poradzę sobie sam. Jaka dystans, jaka wolność w obliczu śmierci, bardzo realnej, idzie na szafot. A potem jeszcze raz odezwie się do niego: kiedy będziesz odcinał mi głowę, to proszę, uważaj na moją brodę, nie uszkodź jej przypadkiem, bo moja broda niczemu nie zawiniła. Co za wolność. Ale na taką wolność, na taką swobodę może pozwolić sobie tylko ktoś, kto wierzy, że za tą godziną, chwilą ciemności, za tym momentem ciemności i dramatu śmierci jest Ojciec, który czeka na mnie i przyjmuje mnie z radością. I chce odnaleźć we mnie dobro, miłość. I w godzinie właśnie sądu Bożego, w momencie śmierci, Pan Bóg chce odnaleźć w nas to dobro, któreśmy czynili na ziemi i odrzucić od nas wszelkie zło, któreśmy popełnili. A potem, jak wierzymy i wyznajemy, jest jeszcze drugi sąd na końcu czasów. To jest także prawda naszej wiary. Po co ten drugi sąd? Czy ten drugi sąd jest potrzebny? Czy będziemy jeszcze raz stawali na sądzie z tego samego? Otóż nie. Ten drugi sąd na końcu czasów, po którym będzie już tylko zmartwychwstanie ciał, jedni pójdą do życia wiecznego, inni do wiecznego potępienia. Ten drugi sąd to będzie osądzenie skutków naszego dobra i naszych złych czynów na ziemi. Bo po śmierci, w chwili śmierci, kończy się już możliwość czynienia dobrze i Bogu dzięki kończy się możliwość czynienia źle. Już więcej zła nie będziemy mogli uczynić. Ale te dobre nasze ziarna, ziarna dobrych czynów, one także owocują także po śmierci. Załóżmy taki święty Jan Paweł II, albo lepiej święty Augustyn. 1600 lat temu żył. Z chwilą swojej śmierci właściwie przestał czynić i dobro, i zło. Bo pewnie temu świętemu także upadki się zdarzały. Ale pozostawił po sobie wspaniałe pisma, które także po jego śmierci, wspaniałe myśli teologiczne, do dzisiaj i pewnie jeszcze wiele lat, a może wieków do przodu, w tym czasie, który przed ludzkością jeszcze będzie wyrządzało wiele dobra. Wiele ludzi jego słowo doprowadzi do Boga, zachęci do pięknego życia. Święty Augustyn dopiero na końcu czasów zobaczy, ile dobra te jego myśli pozostawione w formie wielkich dzieł zrodziły dobra na tym świecie. Ale podobnie jest także ze złem. Ono także sieje, kiełkuje i pleni się. Załóżmy, jakiś dziennikarz albo pisarz, który na ziemi mógł żyć w sposób bardzo taki nawet godziwy i był bardzo pacyfistycznie nastawiony do każdego człowieka, nawet zwierzęcia, on nawet pajączka nie skrzywdziłby, ale pozostawił po sobie pisma, które zionęły nienawiścią, które inspirowały do nienawiści innych ludzi, a potem krwią zaowocowały. I na końcu czasów i taki święty Augustyn, i taki nikczemny pisarz czy dziennikarz dowie się, ile zła i ile dobra wyrządziło jego życie. I dlatego tak ważne jest, kiedy modlimy się za zmarłych, abyśmy nie przypominali i nie powtarzali i jakby nie plenili tego zła, które któryś kiedyś tam wyrządził. Mądre porzekadło. De mortuis nil nisi bene. O zmarłych, jeżeli już mówi coś, to tylko dobrze. I odwrotnie, mamy za sobą całe dnie, kiedy modlimy się za zmarłych. Warto wtedy, kiedy przypominamy sobie naszych dziadków, pradziadków, krewnych, bliskich, znajomych, mówić o dobru, które oni zrobili. Bo to jakoś działa na ich korzyść. Jakoś będzie im to policzone, kiedy przyjdzie sąd ostateczny. Rozdmuchiwać, jak te iskierki ognia przy tlącym się ledwie ognisku, rozdmuchiwać to dobro, które uczynili nasi bliscy, które zostało przez nas zapamiętane. Żeby na końcu świata, w sensie tym absolutnym, na końcu czasów, kiedy przyjdzie Pan sądzić żywych i umarłych, żeby to dobro, które popełnili nasi bliscy, okazało się pomnożone przez nas także i działało na ich korzyść. Taka jest nauka Kościoła o śmierci i o sądzie Bożym, który dla nas, chrześcijan, jest dniem radosnym. Jest rzeczą nieprawdopodobną, kiedy otworzy się Stary, czy nawet Nowy, czy także Nowy Testament, jak bardzo interesujący sposób autorzy natchnieni przedstawiają dzień sądu i nasze przyszłe życie. Cieszy się moje serce, dusza raduje, ciało moje będzie spoczywać bezpiecznie, bo nie zostawisz w kraju zmarłych mojej duszy. Nie dopuścisz, abym pozostał w grobie. Dzisiejszy psalm. Albo psalm 96. Niech się radują niebiosa i ziemia weseli. Niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie. Niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości przed obliczem Pana, który już się zbliża, który zbliża się, aby osądzić ziemię. A więc dla nas, chrześcijan, sąd to jest moment radości, w którym nasz Pan chce ocalić w nas i zachować na całą wieczność dobro, które pełnimy tu na ziemi. I zgromadziliśmy się właśnie tutaj, jak gromadzimy się w każdą niedzielę, aby nasz Pan nakarmił nas tym słowem, zachęcił do dobra. I abyśmy z niedzieli na niedzielę byli lepszymi. Aby to dobro, które jest w nas, które czynimy z pomocą Jego łaski, stawało się coraz większe, aby było coraz piękniejsze, aby było Jego więcej w nas niż tych złych czynów, które również przecież popełniamy, ale które również w sakramencie pokuty i pojednania wyznajemy i za które mamy przebaczenie. Wtedy także, tam po drugiej stronie, kiedy przed Bogiem uzmysłowimy sobie, jak wiele zła popełniliśmy na ziemi, zła, które zostało nam wybaczone w sakramencie pokuty i pojednania, ogarnie nas wielka wdzięczność wobec Boga, że tu na ziemi, w tym życiu, pozostawił nam tak wielki sakrament spowiedzi świętej, pokuty i pojednania, który pozwoli nam na sądzie Bożym stanąć z radością i który pozwoli nam koniec świata, nasz indywidualny w pojedynkę, przeżyć w mniejszym lęku, jeżeli już nie w radości.